Po raz kolejny będziemy dzisiaj kontynuować temat dotyczący łaski. Mówimy o łasce, ponieważ Boże Słowo wielokrotnie o łasce mówi. Czytamy chociażby taki fragment, który mówi, żebyśmy doświadczali pokoju i Bożej łaski, żebyśmy wzrastali w pokoju i w łasce Bożej przez poznanie Jezusa Chrystusa. A inny fragment Bożego Słowa mówi o tym, że mamy być pełni Bożej łaski. Stąd też wracamy do tego tematu, ponieważ on jest jednym z fundamentalnych tematów życia chrześcijańskiego. Jeśli dobrze rozumiemy Bożą łaskę, wtedy żyje nam się lepiej możemy doświadczać więcej Bożej obecności, doświadczać Bożego prowadzenia, bo łaska jest takim punktem startowym do naszego chrześcijańskiego życia. A dzisiaj temat, który mamy, zatytułowałem łaska, poproszę o pierwszy slajd, dająca łaska. Będziemy mówili o Bożej dającej łasce, ale też o tym, że jeśli my doświadczyliśmy Bożej łaski, to powinniśmy Bożą łaską dzielić się. W swoich witakach macie konspekt dzisiejszego kazania, a jest on po to, żebyśmy mogli notować, bo najkrótszy ołówek jest dłuższy od najdłuższej pamięci. Wracać do tego, bo przypominanie jest ważną rzeczą, ale także stosować w naszym życiu, ponieważ mamy być nie tylko słuchaczami Bożego Słowa, ale wykonawcami. Dzisiaj mówimy o dającej łasce i bardziej to dotyczy nas, którzy tej łaski Bożej doświadczyliśmy. Będziemy mówić o tym, że mamy łaską Bożą dzielić się, a dzisiaj będziemy mówić o jednym z tematów dotyczących właśnie Bożej łaski. Kochani, Boże Słowo mówi nam wyraźnie. Pan Jezus Chrystus powiedział, to jest zapisane w Dziejach Apostolskich, to jest jedyny fragment wypowiedzi Jezusa Chrystusa, który został, nie jest cytowany w Ewangeliach, a został zacytowany w Dziejach Apostolskich. Tam jest powiedziane tak, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Więc bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A Pan Jezus Chrystus powiedział, darmo wzięliście? Niektórzy wiedzą, darmo dawajcie. Inaczej mówiąc, jeśli coś dostałeś od Jezusa, coś dostałeś od Boga w swoim życiu, to nie jest tylko po to, żeby trzymać to dla siebie, ale mamy to po to, aby dzielić się z innymi. Ponieważ darmo dostaliśmy i darmo mamy dzielić się tym. Dzisiaj będziemy mówili o niezwykle ważnym, podstawowym aspekcie Bożej łaski. Będziemy poruszali temat niezwykle ważny, a tym tematem jest przebaczenie. Ponieważ przebaczenie przyjęliśmy bardziej niż cokolwiek innego w Jezusie Chrystusie i przebaczenie jest jednym z podstawowych tematów, który dzisiejszy świat powinien usłyszeć. Wielu psychiatrów, psychologów alarmując mówi o tym, że jednym z największych problemów ludzkiego życia jest poczucie winy i brak przebaczenia. Stąd też my jako chrześcijanie, czyli jako ludzie, którzy przebaczenia doświadczyliśmy, mamy tym przebaczeniem dzielić się z innymi. A na temat przebaczenia krąży wiele, mógłbym powiedzieć, faktów i mitów. Wiele trafnych i błędnych opinii. Na temat przebaczenia słyszymy wiele. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na przebaczenie z punktu Bożego Słowa. Czym naprawdę jest przebaczenie? Co to jest? Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyście wyjęli właśnie swoje konspekty, bo tutaj jest mały test. Jest tutaj kilka pytań, na które chciałbym, żebyście odpowiedzieli. Ja będę te pytania czytał i tam jest, żebyście zaznaczali, czy to jest prawdziwe stwierdzenie, czy fałszywe. A ja potem powiem swoją opinię. Ja mam takie swoje przekonanie dotyczące mojej wiedzy na temat Bożego Słowa, to zaczerpnąłem od apostoła Pawła. We wszelkich moich przekonaniach wyznaję następującą zasadę. Kto myśli, że coś poznał tak, jak należy, to jeszcze nie poznał. Ale kto miłuje Boga, do tego Bóg się przyznaje. Stąd też często powtarzam, że jeśli chodzi o moje biblijne przekonania, nie kruszę kopii. Zazwyczaj mówię, to jest moja opinia na ten temat i na tym etapie mojego życia dla mnie jest ona wystarczająca. Stąd tym, co się z wami dzielę, to są rzeczy, do których ja jestem przekonany. Uważam, że to jest moje zrozumienie Bożego Słowa i także paru rzeczy doświadczyłem, stąd też z chęcią się dzielę. Posłuchajcie tych kilku stwierdzeń i zaznaczajcie, czy one są prawdziwe, czy fałszywe. Osoba nie powinna otrzymać przebaczenia, zanim o to nie poprosi. Prawda czy fałsz? Ale nie musicie głośno odpowiadać, słuchajcie. Bo jak się nie pokryje z tym, co ja myślę, to potem będę skonsternowany, jak z tego wybrnąć. Pomyślcie sobie w sercach. Ale dzięki za głośną odpowiedź. Wybaczanie zawiera w sobie pomniejszanie zadanej urazy i bólu. Fałsz czy prawda? Przebaczanie zawiera przywrócenie zaufania i odnowienie relacji. Prawda czy fałsz? Kolejne stwierdzenie. Nie wybaczyłeś naprawdę, jeśli nie zapomniałeś o urazie. Pomyślcie nad tym. Kiedy widzę, jak ktoś jest raniony, ktoś inny jest raniony, to moim obowiązkiem jest przebaczyć winowajcy. Chodzi o to, że ktoś inny jest raniony, to ja mam obowiązek przebaczyć temu, który rani, winowajcy. Prawda czy fałsz? Ja myślę, że wszystkie, takie jest moje przekonanie, że wszystkie pięć stwierdzeń są stwierdzeniami fałszywymi. Postaram się troszeczkę to uzasadnić i rozwinąć, ale to dlatego, że na temat przebaczenia naprawdę krąży wiele faktów i wiele mitów, zwłaszcza mitów, które musimy obalać na podstawie Bożego Słowa. Spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć sobie na trzy główne zagadnienia. Czym przebaczenie nie jest? Czym przebaczenie jest? I dlaczego mam przywilej, albo inaczej mówiąc, dlaczego powinienem przebaczać? Pierwsza rzecz. Czym przebaczenie nie jest? Przebaczenie nie jest warunkowe. Co to znaczy? To znaczy, że przebaczenie nie jest oparte na jakichkolwiek warunkach. Nie jest warunkowe. Biblia mówi dokładnie odwrotnie. Biblia mówi, że prawdziwe przebaczenie jest bezwarunkowe. To nie jest coś, na co zarabiam. To nie jest coś, na co zasługuję. To nie jest coś, co kupuję albo co negocjuję. To nie jest coś, co dostaję jako część jakiejś umowy. To nie jest coś, co dostaję, jeśli coś obiecam. To jest bezwarunkowe. Kiedy mówisz jakiejś osobie, wybaczę ci jeśli, to nie jest przebaczenie. To jest negocjacja, to nie jest jeszcze wybaczenie. Prawdziwe przebaczenie jest bezwarunkowe. Przykład z życia Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, umierał, powiedział tak: Ojcze, wybacz im, bo co? Bo nie wiedzą, co czynią. Poprosili Jezusa o to przebaczenie? Absolutnie nie. Szczepan, gdy był kamienowany, co powiedział? Ojcze, powiedział to samo, dokładnie, miał Ducha Chrystusowego. Przebaczenie jest bezwarunkowe i nie muszę być proszony o to, bym przebaczył. Przebaczenie jest bezwarunkowe. Jezus przebaczył nam bezwarunkowe. Druga ważna rzecz. Przebaczenie nie umniejsza powagi winy. To, że przebaczam komuś, to nie znaczy, że nic się nie stało, że to nie bolało, że to nie było w tym cierpienia, że to nie jest ważne, że to nie zraniło tak mocno. Jeśli jest potrzebne przebaczenie, to znaczy, że bolało i że to była rana. Przebaczenie nigdy nie umniejsza powagi winy. Przebaczenie mówi, tak, to bolało, to spowodowało ból w moim życiu, ale ja chcę, ja pozwalam, żeby to odeszło. Nie będę tego trzymał przeciwko tej osobie, która mnie zraniła, która ten ból sprawiła. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś was okradł na przykład i ten winowajca został złapany. A ktoś przychodzi do niego i mówi, słuchaj, masz przebaczone, nic się nie stało. Czy to nie jest pomniejszenie winy? Stało się. Została dokonana kradzież. Przebaczenie nie pomniejsza winy. Stało się i tyle. To było niewłaściwe, to było złe. Przestępstwo jest przestępstwem. Więc wybaczanie nie mówi, że to nie bolało, nie mówi, że nic się nie stało, kiedy się stało. Kiedy się stało. Jeszcze jedna rzecz w tym aspekcie. Potrzebujemy zrozumieć też, że są dwa rodzaje zranień. Są zranienia, które są przypadkowe. Ponieważ żyjemy w grzesznym świecie, będziemy bez przerwy ranieni. Czasami ktoś nas zrani nieświadomie, zupełnie nie planując tego. Po prostu jesteśmy ludźmi zawodnymi, grzeszymy, możemy kogoś zranić, nawet często nie zdając sobie sprawy, że uderzyliśmy w czyjś słaby punkt albo w jakąś wrażliwość. Ale są zranienia intuicyjne. I dzisiaj bardziej o tym mówię, chociaż bardzo często obydwa te zranienia potrzebują przebaczenia. Natomiast większy nacisk chcę położyć na to zranienie intuicyjne. Kiedy ktoś zadaje tobie ból z premedytacją, zaplanował, uderzył, sprawił ból, zabolało. To jest umyślne. I kiedy pomniejszasz coś, co jest niewłaściwe, mówiąc nic tak naprawdę wielkiego się nie stało, to obniżasz cenę przebaczenia. To obniżasz cenę przebaczenia, bo stało się. Rezerwuj przebaczenie właśnie dla takich rzeczy. Kolejna sprawa. Przebaczenie nie jest uzdrowieniem relacji bez konkretnej zmiany. To musimy bardzo dobrze zrozumieć. Przebaczenie, ponieważ przebaczenie nie jest tym samym, czym jest pojednanie. Jest różnica między przebaczeniem a pojednaniem. To są dwie różne rzeczy. Przebaczenie jest często natychmiastowe. Chociaż proces dojścia do niego może być procesem. Natomiast przebaczenie jest natychmiastowe, ale przywrócenie zaufania często wymaga czasu. Wymaga odbudowy. Przebaczenie po prostu zajmuje się daną szkodą. Pozwala to sobie odhaczyć, ale to nie gwarantuje, że przyszła relacja ma rację bytu. Są trzy inne rzeczy, które muszą stać się poza przebaczeniem, aby nastąpiło odbudowanie relacji czy pojednanie. Te trzy rzeczy to są po pierwsze pokuta, czyli widoczny żal tego, kto zranił. Po drugie odszkodowanie, jeśli to jest możliwe. I po trzecie potrzebny jest czas, aby odbudować zaufanie. Oczywiście od przebaczenia się zaczyna, ale dalsza część jest procesem pokuty, procesem oddania długów za to, co zrobiłem, jeśli to jest możliwe, i odbudowanie zaufania. I to wymaga czasu. Przykład. Jeśli ktoś był w relacji z kimś, kto wielokrotnie bił ciebie, niszczył twoje życie, nadużywał alkoholu i po wielu, wielu próbach powrotu był przyjmowany, w końcu któregoś razu znowu jest to samo i wraca i mówi: przepraszam, źle zrobiłem, nie powinienem tak zrobić, czy mi przebaczysz? Tak, przebaczam. Natomiast to, czy relacja zostanie odbudowana, to jest oddzielna sprawa. Czasami jest potrzebna terapia, czasami jest potrzebny proces duszpasterski, czasami jest potrzebna długi proces odnowy. To jest zupełnie coś innego. Ilustracja z życia, którą wam kiedyś opowiadałem. Na jednym z naszych obozów była taka sytuacja, że pewien człowiek mieszkało w jednym pokoju dwóch ludzi. Młody chłopak, świeżo nawrócony, bardzo gorliwy, fantastyczny człowiek. Miał takie przekonania, wierzył w to, że jeśli jest się chrześcijaninem, to nie powinno się brać leków, Bóg absolutnie uzdrawia cały czas. Miał takie przekonanie i do takiego przekonania można mieć prawo. A razem z nim mieszkał staruszek, mesjański Żyd, który wierzył w Jezusa od dawna, przeżył Holokaust, przeżył obóz koncentracyjny, nie stracił wiary, jego rodzina zginęła, nie stracił wiary, przeżył straszne życie i trzymał się Jezusa Chrystusa. I ci dwaj ludzie mieszkali w jednym pokoju. Pewnego dnia, pewnego wieczoru ten mesjański Żyd wziął aspirynę czy jakieś inne lekarstwo, bo był przeziębiony czy coś w tym rodzaju. I wtedy ten młody chłopak powiedział mu: gdybyś wierzył naprawdę w Jezusa, to byś nie brał takich lekarstw. No i ten człowiek starszy poczuł się zraniony, poszedł do pastora, powiedział pastorowi o tej sytuacji, wyprowadził się od tego młodego chłopaka z pokoju. No i pastor poszedł do tego młodego chłopaka i powiedział mu: słuchaj, to jest człowiek, i powiedział mu jego historię. Ten młody chłopak naprawdę zrozumiał to, że strzelił taką wielką niepoprawność, było mu bardzo przykro. I poszedł do tego mesjańskiego naszego brata i mówi, że bardzo go przeprasza, że zrozumiał swój błąd, że bardzo go przeprasza, prosi go o przebaczenie. I zadał mu pytanie: czy przebaczyłeś? On mówi: od razu masz przebaczenie. Mówi: to czy w takim razie zamieszkasz ze mną z powrotem? On mówi: nie, nie, mieszkanie z tobą to już jest inna sprawa. Słuchajcie, przebaczenie jest aktem jednorazowym, jest aktem, natomiast odnowienie relacji, do tego trzeba zmierzać, mamy do tego dążyć, ale od przebaczenia się zaczyna, a odbudowa relacji to jest długi proces. To jest długi proces, często bardzo długi proces. Przepraszam, wybaczysz mi, tak, ale do domu wrócisz, jeśli. Musisz poddać się. To dla twojego dobra, dlatego że cię kocham. Widziałem w życiu, jak to działa. Przebaczenie oparte jest na łasce, ale często na uzyskanie zaufania trzeba sobie zapracować. Po prostu. I tyle. To duża różnica. Jeśli ktoś cię obraża, krzywdzi cię wielokrotnie, to jesteś i ciągle prosi przebaczenia, to jesteś zobowiązany wybaczyć, ale nie jesteś zobowiązany, by natychmiast zaufać takiej osobie. To jest proces. To jest proces, bo przebaczenie to nie jest uzdrowieniem relacji bez konkretnej zmiany. Kolejna rzecz. Przebaczenie też nie jest zapomnieniem o tym, co się stało. Kto z was zna takie przysłowie? Jeśli prawdziwie przebaczyłeś, to już nie pamiętasz, zapomniałeś. Słyszeliście o czymś takim? A komu z was się udało zapomnieć to, co ktoś wam zrobił złego? Ja tam pamiętam wszystkie. Nie pamiętasz, tak? A co nie pamiętasz? Słuchajcie, to jest takie piękne, ładne, słodkie powiedzenie. Przebaczyć to znaczy zapomnieć. Tego się nie da. Bądźmy szczerzy. Nie da się zapomnieć. Pamiętamy o rzeczach. One są, tak nas Stwórca stworzył, mózg notuje pewne rzeczy. Mamy wiele szufladek, w którym mamy zakonotowane wiele rzeczy. Czasami sobie, jak zbliża się jakaś moja rocznica urodzin, to sobie przypominam, jaki jest najstarszy obraz w moim życiu. I mam kilka takich najstarszych obrazów z mojego życia. Mam obrazy z przedszkola. Mam obrazy z pierwszej klasy, z pierwszego dnia, z pierwszej lekcji w szkole podstawowej. Pamiętam te rzeczy. Pamiętam imiona i nazwiska. I wiecie, że ja mam tam taką chorobę trochę, że pamiętam takie rzeczy, zapamiętuję. No mam taki, tak mój mózg funkcjonuje. Pamięć jest niesamowitą rzeczą. Czasami staramy się o czymś zapomnieć i tak staramy się zapomnieć, że ciągle o tym pamiętamy. Ale jest coś większego i coś lepszego niż zapominanie, jeśli chodzi o przebaczenie. Coś lepszego niż zapominanie. To jest pamiętanie, ale pozwolenie, by ból odszedł. By ból ciebie nie zniszczył. Ból odchodzi. To też jest proces. Ale Bóg potrafi ból odsunąć. A wiecie dlaczego? Bo jak podejmujemy decyzję o przebaczeniu i choć życie boli i sprawy bolą, to Bóg jest Bogiem, który współdziała ku dobremu z tym, którzy Go miłują. I wiecie, ja pamiętam, ja mam kilka historii w moim życiu, w których zostałem zraniony i mam też historie, w których ja zraniłem ludzi. I wiem, że pamiętam i pewnie do grobowej deski będę pamiętał, bo jestem pamiętliwym człowiekiem, ale mam odhaczone i już nawet ból odszedł. Nie czuję bólu, ale wiecie, co mnie to nauczyło? Dorosłem w wierze, dorosłem w zaufaniu do Boga, dorosłem w miłości, dorosłem w cierpliwości, dorosłem w innym patrzeniu na człowieka. I cieszę się dzisiaj z tego powodu, że Bóg pozwolił mi przejść ten proces, że uzdrowił mnie. Pamiętam, ale jestem wolny, widzę człowieka i nie muszę przed nim uciekać, a uciekałem. Mogę się przywitać, uśmiechnąć się. I w moim sercu nie ma nic, absolutnie. Jestem wolny. Już nawet nie czuję bólu. Przebaczenie jest coś lepszego niż zapomnienie. To jest pamiętanie, ale pozwolenie, żeby ból odszedł. Żeby w końcu go przestać odczuwać. Więc przebaczenie nie jest zapomnieniem, ponieważ prawdopodobnie nigdy w życiu tego nie zapomnisz. Kolejna rzecz. Przebaczenie nie jest moją powinnością, kiedy nie byłem tą osobą, która została zraniona. Możecie pomyśleć sobie, a po co w ogóle taki punkt? To jest oczywiste, że jak mogę przebaczyć komuś, kto mnie nie zranił, a zranił kogoś innego. Ale wiecie, żyjemy w takim czasie, w takiej kulturze, gdzie właśnie fałszywy obraz przebaczenia sprawia, że słyszę czasami takie wypowiedzi, że jak gdybym był zobowiązany do przebaczenia komuś, komu nie zawiniłem, kto mi nie zawinił, przepraszam, kto mnie nie zranił. Dam taką ilustrację, ona będzie dramatyczna. Wyobraźcie sobie, że ktoś porwał wasze dziecko, zrobił mu straszną krzywdę, dziecko jest zranione i ten człowiek zostaje złapany, a ja przychodzę do tego człowieka i mówię, słuchaj, masz przebaczenie, ja ci przebaczam. Czy ja mam prawo do przebaczenia? Absolutnie nie. Prawo do przebaczenia ma ofiara. Ma ofiara. Ja rozumiem moją intencję. Chcę powiedzieć mu, źle zrobiłeś, ale ja będę stał przy tobie. Ale to nie jest kwestia mojego przebaczenia. To jest tylko ofiara może ogłosić przebaczenie wobec osoby, którą było winowajca. Ja nie mówię tutaj o grzechach narodowych. To jest zupełnie inna sprawa. To jest bardzo poważna sprawa. Dzisiaj jej nie poruszamy. Ja mówię o sytuacjach, przykład. to może wam rozjaśni, bo też rozumiem intencje tych ludzi. Nie wiem, czy pamiętacie, to było w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu. 14-latek wpadł na spotkanie modlitewne w swojej szkole i rozstrzelał parę dzieci. I następnego dnia uczniowie z jego szkoły napisali: Mike, my tobie przebaczamy. A ja sobie myślę o rodzicach, o rodzeństwu tych, którzy zginęli. Ja rozumiem te dzieci. One chcą powiedzieć, moim zdaniem chcą powiedzieć coś innego. Chcemy być przy tobie, to jest inna bajka. Ale pomyślcie o rodzicach, którzy jeszcze się nie oswoili z bólem, jeszcze cierpią, jeszcze przeżywają. W pierwszej kolejności ta osoba zraniona powinna być osobą, która ma prawo do tego, by przebaczyć. I to jest niezwykle ważna kwestia w naszej kulturze, ponieważ często każe nam się przepraszać za coś, czego myśmy się nie dopuścili. Kolejna ważna rzecz, też w tym aspekcie. Wielu ludzi też tego nie rozumie, że przebaczenie nie usuwa konsekwencji grzechu. Przykład. Jest małżeństwo, rozwodzą się. Powiedzmy, on zostawił swoją żonę, wchodzi w inny związek, ma tam dzieci. Po jakimś czasie przychodzi do jego serca myśl, że źle zrobił, zdradził, opuścił, minęły lata. Idzie do swojej pierwszej żony, przeprasza ją, ale rzeczy się już nie da odwrócić. Słuchajcie, to są trudne rzeczy. Spraw się nie da odwrócić. Albo inny przykład. Ktoś, kto był uzależniony od narkotyków, brał narkotyki, nawraca się, jest uwolniony, ale w trakcie brania zaraził się zapaleniem wątroby, czy jakąś chorobą weneryczną, czy AIDS, czy jest nosicielem HIV, przepraszam. I nie zawsze po nawróceniu następuje proces uzdrowienia, że nie ma tych chorób. Są konsekwencje. Czasami się tak zdarza. Mamy świadectwo osób, które nawróciły się i Bóg je uzdrowił. Zostawiamy to Bożej łasce i Bożej suwerennej woli. Natomiast bardzo często przebaczenie nie umniejsza konsekwencji, nie sprawia, że grzechy, że konsekwencje nie są usunięte. Ja dla siebie mam taki banalny przykład. Wyobraźmy sobie, że jakiś złodziej próbował ukraść śrubę, bo tak się też zdarza, z torów kolejowych. I tak się zagapił przy odkręcaniu, że pociąg mu przejechał rękę. I się biedaczyna tydzień później nawrócił. Ale powiem wam, że w większości przypadków ręka nie odrośnie. Ponosi się konsekwencje. Przebaczenie nie zawsze usuwa konsekwencje w postaci takich rzeczy, o których mówiłem. Przebaczenie Chrystusa usuwa konsekwencje w postaci kary za grzech na zawsze. Kary śmierci wiecznej. To jest inna kwestia. To jest inna kwestia, bardzo ważna. Więc jakie jest prawdziwe przebaczenie? Bo skoro mówimy, jakie przebaczenie nie jest, to musimy wiedzieć, jakie jest prawdziwe przebaczenie. Prawdziwe przebaczenie jest pamięcią o tym, jak wiele mi przebaczono. Jest pamięcią o tym, jak wiele mi przebaczono. List do Efezjan mówi o tym: bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Nie otrzymaliśmy przebaczenia, dlatego że zarobiliśmy na to. Nie otrzymaliśmy wybaczenia, ponieważ zasłużyliśmy. Nie otrzymaliśmy przebaczenia, ponieważ obiecaliśmy, że już nigdy tego nie zrobimy. Otrzymaliśmy przebaczenie, ponieważ położyliśmy całkowicie ufność w Zbawicielu Jezusie Chrystusie. To jest punkt wyjścia do prawdziwego przebaczenia. I jeśli masz kłopoty z odczuciem przebaczenia Chrystusowego, możesz mieć kłopoty w przebaczaniu innym. Dlatego wiarą mamy przyjąć Chrystusowe przebaczenie. Skoro On powiedział, że jest przebaczone, to jest w naszym życiu przebaczone. Im więcej łaski przyjmujemy od Boga, tym jesteśmy łaskawi dla innych. Im więcej czujesz Bożego przebaczenia, tym będziesz bardziej skłaniał się, by wybaczać innym. Ja mam taką zasadę, którą staram się pilnować w moim życiu. Dla siebie chcę być sprawiedliwy. Dla innych chcę być łaskawy. Pomyślcie o tym, to jest prosta myśl. Dla siebie chcę być sprawiedliwy, ale względem innych osób chcę być łaskawy, bo życie mnie uczy, że postępuję całkiem odwrotnie. Dla siebie chcę być jaki? Łaskawy, ale dla innych chcę być sprawiedliwy, bo przecież, ważna myśl. Kolejna rzecz. Przebaczenie jest rezygnacją z prawa, by oddać. To jest serce prawdziwego przebaczenia. Ja rezygnuję z prawa, by oddać. Ja też wierzę, że chrześcijanin nie jest chłopcem do bicia. I wierzę w to, że mamy się bronić, gdy jesteśmy atakowani. To jest mowa o czymś zupełnie innym. To jest mowa, ten fragment mówi zupełnie o czymś innym. Boże Słowo mówi tak, list do Rzymian. Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Bóg mówi, aby nie szukać zemsty. Tu mówimy o zemście. Żeby nie próbować się odwzajemnić. Mamy to oddać Bogu. Jeśli wybaczam, to rezygnuję z mojego prawa, by wyrównać rachunki. Rezygnuję z tego prawa. To jest przebaczenie. Zrezygnowanie z prawa do odpłacenia. Ktoś z was może powiedzieć, ale to nie jest w porządku. Powiem wam, kto kiedykolwiek nam powiedział, że łaska jest w porządku? To właśnie sprawiedliwość jest w porządku, a łaska jest darem. Czym innym jest sprawiedliwość, a czym innym jest łaska? Sprawiedliwość jest w porządku, łaska jest prezentem od Pana Boga. I oczywiście, my wierzący wiemy, że sprawiedliwość wykonała się w Jezusie Chrystusie, ale Boże Słowo mówi tak, że zasługuję na sprawiedliwość, ale otrzymałem łaskę. Otrzymałem to, na co nie zasłużyłem. A dzisiaj Bóg do mnie mówi tak. Jeśli masz powód, by mścić się, zostaw to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Życie nie jest w porządku. Pewnego dnia Bóg otworzy księgi, księgę żywota, staniemy wszyscy przed sądem Bożym. I jeśli czasami mamy takie myślenie, ja czasami mi takie rzeczy do głowy przychodzą. Czytam artykuł, że jakiś nazista uciekł gdzieś do Argentyny, przeżył tam całe życie w obfitości, cieszył się wolnością, opływał w dostatki i zmarł. I pytanie jest, gdzie jest sprawiedliwość? Jest sprawiedliwość. Udało mu się uciec przed sądem ludzkim? Stanie przed sądem Bożym. Jeśli uwierzył w Chrystusa, ma przebaczone. Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. Stanie przed Nim, zegnie się przed Nim każde kolano, każda sprawa zostanie rozliczona. Ja nie mówię tu w ten sposób, że w takim razie nie powinno być więzieni, że mamy zostawić. Bóg też mówi o sprawiedliwości ludzkiej, o sądzie ludzkim i tak dalej. To jest zupełnie inna kwestia. Mówimy o innych wymiarach, o wymiarach życia codziennego, takiego, w którym my się stykamy na co dzień. Kolejna rzecz. Przebaczenie jest odpowiedzią dobrem na zło. Prawdziwe przebaczenie odpowiada dobrem na zło. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Wiecie, to jest jeden z lepszych testów na przebaczenie. Jeśli komuś odpuściłeś, to zaczynasz modlić się o tą osobę. To jest fajny test. Powiem wam historię z mojego życia, raz ją już tutaj opowiadałem. Kiedyś zostałem naprawdę potężnie zraniony. Tak zraniony, że odechciało mi się żyć. Najchętniej i zaczęły mi przychodzić takie myśli do głowy, żeby ze sobą skończyć. Czułem się zraniony naprawdę mocno. I wiedziałem, że to mnie niszczy, bo podsuwa mi myśli destrukcyjne dotyczące mojego życia. Bo tak jest z brakiem przebaczenia, że w pierwszej kolejności ono nie niszczy tego, kto mnie zranił. W pierwszej kolejności ono mnie niszczy. A on to nawet może nawet nie pamiętać o tym, albo mieć to głęboko w nosie, mówiąc delikatnie. I stanąłem przed taką sytuacją, gdzie widziałem, że po prostu gorycz zalewa moje życie. I powiedziałem sobie nie. Stanąłem przed diabłem i powiedziałem tak. Diable, nie jesteś w stanie nic uczynić, żebym zaczął przeklinać tych ludzi. Nie jesteś w stanie nic uczynić, żebym zaczął ich przeklinać. I zrobiłem coś odwrotnego. Zacząłem modlić się o powodzenie dla tych ludzi. Żeby Bóg im błogosławił w rodzinie, w ich służbie, w ich życiu osobistym. I tak się rozmodliłem, że któregoś razu się przestraszyłem. Przestraszyłem się, wiecie czego? Że Bóg wysłucha tej modlitwy. Pamiętam ten moment. Pod prysznicem byłem. Modliłem się. I nagle przyszła mi myśl, a co jak Bóg wysłucha? I zacznie im błogosławić. I to był dla mnie dobry sprawdzian. I pomyślałem sobie, to niech im błogosławi. Panie, to błogosław im, a niech im się dobrze powodzi. I słuchajcie, przyszło uwolnienie. I ja mam odhaczone. Nie muszą przyjść do mnie, żeby mi powiedzieć, przepraszamy ciebie. Ja jestem wolny. Spotykam na ulicy, kiedyś, jak widziałem w sklepie, to uciekałem gdzieś z drugiej strony. Nie miałem ochoty nawet się spotykać. Dzisiaj? A czegoż mam się bać? W moim sercu nie ma nic. Pamiętam, bo pamiętliwy jestem. Ale nie mam bólu. Jest odhaczone, jest przebaczone. Cieszę się z tego powodu. Wzrosłem w tym dzięki Bożej łasce. To było niesamowite. Bo jak jesteś zraniony, to zranieni ludzie ranią innych ludzi. Ranimy, ponieważ sami jesteśmy zranieni. Jeśli ktoś rani ciebie, prawdopodobnie też jest zraniony. Ale kiedy prawdziwie wybaczysz osobie, to odkryjesz właśnie, że często powodem zranienia ciebie było to, że ktoś inny jest zraniony. Możesz modlić się o tych, którzy cię nienawidzą i odpowiedzieć dobrem na zło. Zobaczcie, co mówi pierwszy list do Koryntian. 13 rozdział, 5 wiersz. Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Ilustracja. Pewien facet miał kłótnię ze swoją żoną wieczorkiem. Rano poszedł do pracy i mówi do swojego przyjaciela. Wczoraj moja żona zachowała się względem mnie historycznie. Na to jego przyjaciel mówi, chyba się pomyliłeś. Chciałeś powiedzieć, że się zachowała histerycznie. Nie, nie, dokładnie ci powiem, ona się zachowała historycznie. No co to znaczy? A wypomniała mi wszystkie moje przestępstwa od czasu ślubu do dnia wczorajszego. Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Jeśli jesteście podobni do mnie, a pewnie niektórzy tak, to jak wam ktoś zalezie za skórę, od razu macie amunicję. Macie? Tak? Darku, masz, nie? Ja też mam, poczekaj. Mamy, po prostu nosimy różne rzeczy. Ale miłość działa w zupełnie inny sposób. Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o przebaczenie. Bez niej nie byłoby to kompletne. Przebaczenie jest powtarzaniem procesu tak długo, jak to jest konieczne. Jak to jest konieczne? Gdy z powrotem mi wraca, mówię, Boże, wybaczyłem, chcę wybaczać, proszę Cię, pomóż mi. Ktoś mnie znowu zranił, Boże, chcę przebaczyć, pomóż mi dać przebaczenie. Pamiętacie, jak Piotr przyszedł do Pana Jezusa i powiedział, Panie Jezu, czy mam przebaczyć aż do 7 razy? A Pan powiedział, aż 77, czyli zawsze, nieskończenie wiele razy. Możesz przebaczyć, to jest nieskończoność. Panie Jezu, wiem, że gorycz w sercu wraca do mnie, ale znowu wybaczam tej osobie. To jest proces i on czasami musi trwać jakiś dłuższy moment czasu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pewnie część z was pamięta przykład, który kiedyś tu kilka lat temu użył Bill Finemore. Wiecie, są w Kanadzie, jest im dobrze, tęsknią za nami. Znaczy, tu źle jest im, bo tęsknią za nami, ale jest im dobrze, bo nowe rzeczy przed nimi. Prosili, żebym pozdrowił, co mniejszym czynie. Ale Bill użył pewnego ważnego przykładu o przebaczeniu. Nieprzebaczenie i noszenie urazy w sercu to jest tak jak pociąganie liną, która jest przyczepiona do dzwonu. Wiecie, jak jest dzwon z liną, nie? Że się szarpie i on dzwoni. I tym jest właśnie noszenie bólu. Dzwonię, ciągnę, ciągle wspominam i łubudu, i to wali. Przebaczenie jest decyzją o opuszczeniu liny i uczynieniem tego. To jest nie tylko decyzja, ale zrobienie tego. Puszczam linę. Co się dzieje? Dzwon od razu milknie? Nie. On jeszcze dzwoni. Czasami dzwoni słabiej, potem coraz rzadziej, aż w końcu ustaje. To jest proces. Zapamiętajcie ten obraz. Przebaczenie jest decyzją o opuszczeniu liny i faktycznym uczynieniem tego. Już nie ciągnę więcej. Czasami się zdarzy, raz szarpnę. No, Boże, pozwól mi puścić. To jest przebaczenie, puszczenie liny. Czasami, może dzisiaj słuchając tego, wiesz, że powinieneś coś z tym zrobić. Może trzeba pójść do kogoś, komuś przebaczyć lub kogoś poprosić o przebaczenie. Chcę wam podać jeszcze jeden przykład, zanim skończę. Historia, która mi się przytrafiła w moim życiu, Wiele lat temu prowadziłem ewangelizację w Grójcu. Haniu w Grójcu, to było lat temu ponad 20. Byliśmy w takim kinie i po ewangelizacji o modlitwę poprosił chłopak, którego nigdy w życiu nie widziałem. Usiedliśmy na krzesłach i on powiedział, że chce oddać życie Jezusowi. Zaczęliśmy się modlić, tłum ludzi nas otoczył, bo to było dla nich ciekawe, co tutaj się nad tym człowiekiem wyprawia. To byli totalnie ludzie z zewnątrz. Zaczęliśmy się modlić o tego chłopaka i ja modląc się słyszę takie słowo: ojciec, 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 ojciec. Więc poruszony przez Ducha Świętego myślę sobie, tu coś jest, coś tu musi być. Więc mówię: Boże, proszę Cię, żebyś uzdrowił relację tego chłopaka z ojcem. I skończyłem modlitwę i mówię do tego młodego człowieka, mówię: słuchaj, twoim problemem są relacje z twoim ojcem. Coś tutaj jest nie tak w relacjach z twoim ojcem. Na to on mi mówi spokojnym głosem: a mój ojciec to już nie żyje. I pierwsza myśl mi przyszła jako duchowemu facetowi: ale palnąłeś, ale odebrałeś głos Ducha Świętego. Ale to było tak silne, że mówię do niego: słuchaj, ale to jest twój problem. A bo on pił, on mnie bił całe życie, ja go nienawidzę. Taka była jego reakcja. I w tym momencie zapytałem, czy chcesz mu dzisiaj przebaczyć? I powiedział: tak, chcę to zrobić. Modliliśmy się i przyszła ulga. Prosił Boga o to, żeby Bóg dał mu siłę i ogłosił to, że przebaczył swojemu tacie. Nosimy różne rzeczy w naszych sercach. Często już nie są do naprawienia w fizyczny sposób, ale możemy przyjść do Boga i przed Bogiem za to przedłożyć i zakończyć sprawę, która może rujnować całe nasze życie. I na koniec kilka powodów, dla których powinniśmy przebaczać. Po pierwsze, mamy okazywać łaskę, przebaczenie, gdyż Bóg jest łaskawy dla nas. To jest pierwszy powód, dla którego powinienem przebaczać, ponieważ Bóg jest Bogiem, który okazał mi łaskę. On jest łaskawy dla mnie. Ja sobie powiedziałem jedną rzecz i chcę wam ją zostawić. Powiedziałem sobie w życiu, że nie przebaczę tylko jednej osobie. I zaraz wam powiem jakiej. Może nie jednej, tylko jakim typom osób nie przebaczę. Nie przebaczę komuś, kto zrani mnie bardziej niż ja zraniłem Jezusa swoim życiem. Tylko tym osobom nie przebaczę. I jestem spokojny już teraz. A wiecie, dlaczego jestem spokojny? Bo nikogo takiego nie ma na tym świecie, kto by mi wyrządził większą krzywdę, niż ja swoimi grzechami wyrządziłem Jezusowi. I tak sobie powiedziałem, i to mam, jak młodzież mówi, odhaczone. Bóg jest łaskawy dla mnie, dlatego przebaczam. Nigdy nie będę musiał wybaczyć komuś więcej, niż Bóg wybaczył mnie. Druga rzecz. Mam okazywać łaskę, przebaczenie innym, gdyż alternatywą jest gorycz. Słuchajcie, nieprzebaczenie przede wszystkim niszczy nas samych i ludzi wokół nas. Zobaczcie, co mówi list do Hebrajczyków. Posłuchajcie, to jest bardzo ważny tekst. Baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Jeśli ty masz gorycz w stosunku do kogoś, to z twojego życia wyrasta gorzki korzeń, przez który może wielu się pokalać. Może odpaść od Boga, odejść od Kościoła. Kochani, spotkałem taką sytuację wielokrotnie. Ktoś miał jakiś gorzki korzeń w stosunku do kogoś z Kościoła. Zaczął się spotykać z kimś innym, kto zupełnie w ogóle nie miał takich powodów. Słuchał bez przerwy o tym. Słuchał tak długo, że w końcu zaczął patrzeć na ludzi przez ten gorzki korzeń. Potknął się, dzisiaj nie ma w społeczności. Nie ma. Czy ktoś z was kiedyś potknął się o wystający korzeń? Ja sobie kiedyś rękę nie złamałem, naciągnąłem sobie ścięgno, to było bardzo bolesne. Wystawał mały korzeń, a ja się o niego potknąłem. Czasami sami tworzymy takie korzenie, przez które może ktoś się potknąć. Zasada, którą, uwierzcie, trudno jest stosować w życiu, wiem coś na ten temat, ale warto sobie ją najpierw w głowy włożyć, potem może przejdzie do serca. O innych ludziach, o Bogu, o innych ludziach rozmawiam z Bogiem, a z ludźmi rozmawiam o Bogu, a nie o innych ludziach. Prosta myśl, prawda? Powtórzę ją raz jeszcze. Z Bogiem rozmawiam o innych ludziach, a z innymi ludźmi rozmawiam o Bogu. To nam trochę ułatwi. Trudne do zastosowania, wiem, nie zawsze mi się udaje. I ostatnia już rzecz. Mam okazywać łaskę innym, gdyż Bóg oczekuje ode mnie, abym to uczynił. Bo jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. To jest droga dwukierunkowa. Doświadczyłem przebaczenia, będę przebaczał. Nie doświadczyłem, mam trudności z przebaczeniem. Kochani, to jest ważny moment. Może nie, no, nosisz w sercu swoim jakiś ból od lat. Może ktoś ciebie zranił i to niszczy twoje życie. Ciągle o tym myślisz. Może już nawet nie masz dostępu do tych osób. Może one już nawet dawno o tym zapomniały, a ty to nosisz w sercu. Dzisiaj jest moment, żeby się z tym rozprawić. Boże Słowo mówi bardzo wyraźnie. Jeśli ma kto powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus wam odpuścił, to co zróbcie? Tak i wy odpuszczajcie. I tego sobie i wam życzę. Czy jest to możliwe? Tak. Wszystko mogę, pod warunkiem, że jestem w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę, bo Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Jeśli wiesz, że to słowo było do ciebie, chciałbym się modlić teraz o ciebie. Daj znak przez podnoszenie ręki, że tak, to słowo, dziękuję bardzo. Dzięki, słuchajcie. To też jest i do mnie. Kochani, módlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci, że znalazłeś rozwiązanie naszego problemu grzechu i przebaczyłeś nam, okazując nam łaskę, a sprawiedliwość wykonałeś w Chrystusie. Dziękuję Ci za to, Panie. A teraz, Panie, uzdolnij nas do tego, byśmy, odbierając Twoją miłość i Twoją łaskę, chcieli wypuścić sznur, którym rozkołysujemy te nasze stare, zadawnione rany, nieprzebaczenia, goryczy. Daj nam siłę do decyzji i odwagę do wykonania, by wypuścić ten sznur z naszej ręki, by już te rzeczy nie odzywały się w naszym życiu, by sobie zaczęły odchodzić, Panie, by ból zaczął odchodzić, byśmy nawiązywali nowe relacje. Panie, proszę Cię o to. Proszę Cię o to, opierając się na tym, że wszystko możemy w tym, który nas wzmacnia w Jezusie. Opierając się na tym, że współdziałasz ku dobremu. Proszę Cię, pomóż nam. Pomóż nam w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.